zanim zacznę, podzielę się takimi kilkoma myślami i też słowem troszeczkę. Wiecie, rok temu, to było dokładnie 24 sierpnia zeszłego roku, Pan wyraźnie do mnie przemówił, żebym zaczął się dzielić na temat odkupienia, łaski, pełni odkupienia. Mów, że moje odkupienie jest faktem dokonanym na krzyżu Golgoty i każdy może z niego czerpać, że to jest kwestią objawienia i wiary. Odkupienie jest faktem. To jest fakt dokonany. Dwa miesiące później, kiedy modliłem się rano i Duch Święty mi powiedział, czytaj Księgę Amosa. Ja mówię, okej. Nieraz zadaję Panu pytanie, mówię, Panie, czy chcesz, żebym jakąś księgę studiował albo coś. I zacząłem czytać tą księgę i doszedłem do 4:13, mówi tak. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr i objawia człowiekowi swoje zamysły. I to mnie na tym, to mnie bardzo dotknęło to słowo i Duch Święty mnie na tym zatrzymał. Zadałem Panu pytanie, ja mówię, Panie, czy chciałbyś może mi coś powiedzieć w związku z tym? Bo ja wierzę, że to nie jest przypadek, że kiedy Pan mówi, czytaj tą księgę, to znaczy, że przez tą księgę chce coś pokazać, chce coś przekazać, coś powiedzieć. Więc kiedy zadałem Panie, czy chcesz mi coś pokazać, powiedzieć w związku z tym? On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr. Wiecie, co to znaczy? On jest wszechmogący. Halleluja. On jest stwórcą wszystkiego. Jest Bogiem wszechmogącym. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jest Bogiem suwerennym. Halleluja. Objawia człowiekowi swoje zamysły. Więc Pan zaczął pokazywać mi. Ja miałem zamknięte oczy. Wiecie, Duch Święty bardzo często używa wizji, obrazów, kiedy przemawia. To często jest Jego język. I zacząłem widzieć przyszłość. Widziałem, jak świat, ludzkość coraz bardziej oddala się od Boga. Coraz więcej takich światowych rozrywek, połączonych z odrzuceniem ludzi starszych, słabych, bezdomnych, ubogich. Ale też widziałem, jak wielu takich letnich wierzących jest wciąganych w cudzysłowie w takie życie. Jest jakby przez ten świat jest jakby pociąganych do takiego życia. I kiedy się zastanawiałem potem, Boże, dlaczego? Oni nie znają mnie. Oni mają wiedzę o mnie, ale nie znają mnie. To mnie dotknęło. Widzisz, kiedy znasz osobiście Pana, kiedy masz z Nim spotkanie, to wiesz, że wiesz, że wiesz, że to On. Bez żadnej wątpliwości. Ale też widziałem, kochani, także jak powoli to było. Powstaje Kościół kochający Pana. Kościół napełniony i prowadzony przez Ducha Świętego. Kościół, w którym świętość, poświęcenie, Boża moc manifestująca, Boże Królestwo będą coraz bardziej widoczne. Ja miałam takie przekonanie, że to dotyczy przyszłości. Nie wiem jakiej. Myślę, że to, wiecie, kiedy ja już z doświadczenia wiem, że nieraz, kiedy Pan pokazuje takie rzeczy w przyszłości, to bardzo często nieraz mijają lata, zanim to się wypełni. I to w Biblii to jest pokazane też. Bardzo często tak jest. Nieraz kilkanaście lat mija. I Pan wtedy powiedział do mnie, że to jest czas, aby ciągle głosić prawdę o odkupieniu przez dzieło krzyża oraz odbudowie domu Boga w takich trzech wymiarach. W swoim własnym życiu, w małżeństwie i rodzinie i też w Kościele, czyli w ciele Chrystusa. I kiedy myślę o odbudowie domu pańskiego, to kochani, bez jego ożywionego słowa i bez współpracy z Duchem Świętym nie wierzę w efekt. Dlatego, że po ludzku to jest niemożliwe, żeby to zrobić. My potrzebujemy do tego łaski Pana i ja dzisiaj mam olbrzymie przekonanie, takie wewnętrzne, że kiedy Boże dziecko prosi o łaskę, to Jezus się cieszy. Wiecie dlaczego? Bo On jest źródłem tego. A łaska jest po to, żeby pomóc nam w naszych słabościach, niemocach, żeby nas zmienić od wewnątrz, po to, żebyśmy mogli czerpać z błogosławieństw w swoim własnym życiu. To mówi o społeczności. Wiecie, nie wierzę w chrześcijaństwo bez Ducha Świętego. Takie coś nie istnieje. To jest religia. Bo kiedy rodzimy się na nowo i Duch Święty przychodzi do nas, to daje nam to doświadczenie spotkania z żywym Jezusem, to doświadczenie przyjęcia daru zbawienia. To jest doświadczenie duchowe, to nie jest wiedza. I to jest coś, co Duch Święty tylko może przynieść człowiekowi. I taki człowiek wie, że miał spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Jezusem. Miał spotkanie z łaską. Miał spotkanie z Bogiem łaski, miłosierdzia i miłości. Takich rzeczy się nie zapomina, dlatego że to zmienia serce, to zmienia to źródło naszego życia. Wierzę, że to jest ważne, dlatego że w dzisiejszym świecie, wiecie, małżeństwa, wiecie, to jest szok, ile małżeństw wierzących się rozpada. My potrzebujemy po prostu łaski od Pana, żeby Jego łaska pomogła zjednoczyć małżeństwa do takiego miejsca, do takiej jedności, o jakiej Jezus Chrystus marzy. Amen. Łaski potrzebujemy do tego. Jeśli Kościół ma być domem Boga, to coś wam powiem. Kluczem jest jedna rzecz, duchowa jedność. Bez tego jest to niemożliwe. Wiecie, każdy z nas jest inny. Każdy z nas może mieć zupełnie inne obdarowanie, powołanie. Ale jesteśmy częścią ciała, ogólnie ciała Chrystusa na ziemi. I potrzebujemy w tym miejscu mieć tą świadomość i też takiej akceptacji, żeby nigdy nie osądzać i nie krytykować nikogo. Amen? To jest ważne. Pamiętacie, co Jezus powiedział do Pawła, kiedy zrzucił go z konia? On służył Bogu i on był święcie przekonany, że on wszystko robi dla Boga. I kiedy miał to nawiedzenie pańskie, on był zszokowany, powiedział, kto ty jesteś, Panie? Mówi, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Zwróćcie uwagę, co Jezus powiedział. Jezus nie powiedział do niego, dlaczego prześladujesz moje dzieci? On powiedział, dlaczego ty mnie prześladujesz? Czyli Jezus utożsamia się z Kościołem, z ciałem Chrystusa, z tymi, którzy narodzili się na nowo, którzy przyjęli dar zbawienia. To jest Jego ciało na ziemi. To są ważne prawdy. W tym roku, w lipcu, mów o mojej ofierze na krzyżu, aby moja przelana krew mogła przemawiać. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. Pokażę coś. To jest 12 rozdział. Autor tego listu to był prawdopodobnie Paweł, ale teolodzy się spierają z tym. Nieważne. Ten podtytuł jest tak, Stare i Nowe Przymierze. I on tutaj wspomina, ten autor, o spotkaniu Mojżesza z Bogiem. I Mojżesz był przerażony tym. Tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Miałem spotkanie ze świętością Boga i coś wam powiem. Miałem to spotkanie dwa razy i byłem przerażony tym. Byłem przerażony Jego czystością i świętością. I potem mówi tak: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonych rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Właściwe tłumaczenie powinno być: którzy doszli do celu jako sprawiedliwi. Kto to jest sprawiedliwy w oczach Boga? To jest ten, który przyjął dar usprawiedliwienia. W jaki sposób przyjmujesz dar usprawiedliwienia? To jest łaska. Pamiętacie, Bóg pierwszy raz powiedział to do Abrahama, właściwie do Abrama. Nazwał go sprawiedliwym. Wiecie dlaczego? Bo przyjął słowo, uwierzył słowu i stał się wykonawcą. I w oczach Boga to wystarczyło. Czy on był doskonały? Absolutnie nie. A jednak to wystarczyło dla Boga. I pomimo tego, że Abraham nie był doskonałym człowiekiem, stał się przyjacielem Boga. Pomyślcie przez chwilę. Wiecie, o czym to mówi? Że każdy człowiek chodzący po tej ziemi może stać się przyjacielem Boga. Każdy. Dalej czytamy. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Boże Słowo nas naucza, że przelana krew w świecie duchowym ma głos i mówi i przemawia. Kochani, jeśli chcemy mieć spełnione chrześcijańskie życie, musimy mieć świadomość, że Bóg, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a Bóg jest duchem, że to jest wymiar duchowy. Bez Ducha Świętego będziesz się poruszał w ciele. My nie mamy jeszcze odkupionego ciała. Jeśli chcesz chodzić z Bogiem, potrzebujesz mieć społeczność z Duchem Świętym. To On jest po to, Jezus Go posłał po to, żeby nas prowadzić na tej ziemi. Amen. Więc bez Jego realnej obecności, bez społeczności z Nim, bez poznania Jego, będziemy poruszać się po omacku. Bardzo często będziemy robić pewne rzeczy w ciele, nawet dla Boga, bez Boga. O czym ta krew mówi? Krew Abla, ona woła o pomstę do nieba. Amen. Ale przelana krew Jezusa mówi o odkupieniu. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Pierwszy rozdział. Lubię ten list. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Bóg Ojciec całe błogosławieństwo niebios uwolnił dla swojego dziecka. To jest dar, dar Jego łaski, łaski połączonej z Bożym miłosierdziem i który działa poprzez naszą wiarę. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. I w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Pomyślcie sobie, ty i ja jesteśmy przeznaczeni do synostwa. to jest możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa to jest niemożliwe. Dalej jest napisane: ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy, w kim? W Chrystusie mamy odkupienie. Kochani, pełnia odkupienia polega na tym, że to, co jest, to, co Bóg Ojciec zrobił poprzez dzieło odkupienia, poprzez swego Syna, który przyszedł na tą ziemię, do grzesznej, zniewolonej, zranionej, odrzuconej ludzkości. Po co On przyszedł? Wziął na siebie grzech, wziął na siebie wszelkie kary za te grzechy, wziął na siebie wszelkie przekleństwo, wszelkie ubóstwo i duchowe, i materialne, i duchową śmierć. Wziął to wszystko na siebie i poszedł do piekła za nas. I Bóg Ojciec Go wzbudził z martwych i posadził po swojej prawicy w niebie i uczynił Go Panem Panów, Królem Królów i jedynym Zbawicielem dla człowieka oraz Sędzią żywych i umarłych. I dzisiaj to Jezus Chrystus włada wszystkim. On decyduje. On, będąc człowiekiem, doświadczył wszystkiego, co ty i ja, oprócz grzechu. Dlatego został miłosiernym arcykapłanem przed Bogiem Ojcem i może się wstawiać bez przerwy za ciebie i za mnie w naszych słabościach. W Nim mamy odkupienie. I to odkupienie, kochani, tak jak powiedziałam, to dotyczy wolność od grzechu, od panowania grzechu w życiu człowieka. Żaden człowiek, nawet wierzący, jeśli chce sam uwolnić się od grzechu, tracisz czas i wchodzisz w potępienie, dlatego że to nigdy nie zadziała. To łaska zbawia, to łaska uwalnia. Łaska połączona z boskim miłosierdziem. Jest napisane w liście Piotra, 2 Piotra, przeczytamy od 2 wiersza: łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz czerpać z łaski, żeby to się pomnażało, jeśli chcesz mieć pokój w swoim wnętrzu i chodzić w pokoju, w takim pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, świat może się walić wokół ciebie, a w twoim wnętrzu będzie panował Książę Pokoju, Jezus Chrystus. Jeśli chcesz chodzić w takim pokoju, to jest dostępne dla ciebie. Po pierwsze poprzez łaskę, a więc nie możesz sobie na to zapracować, zasłużyć. Możesz to tylko przyjąć jako dar. I to Duch Święty, Jego obecność w nas, ona manifestuje Księcia Pokoju przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. W jaki sposób można Go poznać? Bez Ducha Świętego i bez tego Słowa jest to niemożliwe. Bez tego Słowa będziesz mieć wiedzę o Bogu i będziesz wierzył w istnienie Boga, ale nie będziesz Go w ogóle znał. Nie znając Jego Słowa, nie wiedząc, co On obiecał, co dokonał, będziesz poruszał się po omacku, w religii, która sprawi, że będziesz chciał czerpać coś z nieba i nigdy nie dosięgniesz tego. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie. To słowo poznanie to jest coś osobistego. Jezus mówił o tym w modlitwie, arcykapłański pod koniec. Co to jest życie wieczne? Niektórzy, ja na początku też nie miałem złe wyobrażenie o życiu wiecznym. A to jest żywot wieczny, to są słowa Jezusa, czyli to jest życie Boga. Żywot wieczny to jest życie Boga, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A więc poznanie Boga jako Ojca i Jezusa Chrystusa jako Pana Panów, jako Króla Królów, jako Zbawiciela osobistego. To jest poznanie osobiste. Z tego przychodzi życie. To Boże życie, życie wieczne. I kiedy wracamy do tego drugiego Piotra, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Obdarowała nas. Coś Ci powiem. Kiedy objawienie przyszło któregoś dnia do mojego życia z tego wersetu, to było wiele lat temu, ja zrozumiałem, dlaczego nie doświadczam pewnych rzeczy, dlaczego ciągle żebrałem przed Bogiem o pewne rzeczy, bo nie miałem objawienia prawdy. Bo ja żebrałem o coś, co zostało mi darowane już. Czyli coś, co było moją własnością. Jezus za to zapłacił cenę życia. I kiedy wiele lat temu Duch Święty dał mi objawienie tego, moje modlitwy się zmieniły i moje życie się zmieniło. To jest dzieło odkupienia i to jest łaska z nieba Boga Ojca dana człowiekowi. Pomyślmy przez chwilę. W liście do Hebrajczyków, wrócimy do tego, w 4 rozdziale. Od 15 wiersza, to jest znany fragment. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. To słowo słabości oznacza brak sił, taka niemoc, nawet choroba fizyczna. Wiecie, są takie choroby, kiedy człowiek jest bezradny. Lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, to jest arcykapłan. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Pomyśl przez chwilę, jeśli Jezus dzisiaj zasiada po prawicy Boga Ojca, to On zasiada na tronie, który jest nazwany tronem łaski. Z Jego łaski myśmy wszyscy wzięli, łaskę za łaską, śpiewaliśmy o tym. To jest zawsze dostępne, kochani, w każdym momencie Twojego życia jest dostępna łaska dla Ciebie. Jest pytanie, czy potrafisz czerpać? Czy czerpiesz z tej łaski? Wiecie, kto najwięcej czerpie z łaski? Ten, który jest słaby i przyznaje się do tego. Który wie, że nie może sam nic zrobić i potrzebuje Pana. Potrzebuje tego, który jest Zbawicielem. Więc nie walczy sam o pewne rzeczy. W ten sposób, coś Wam powiem, Pan nas czegoś uczy. Chce nas doprowadzić do takiego miejsca, żeby Twoje życie całkowicie zaufało Jemu i było Jemu poddane i oddane. I wtedy dochodzisz do miejsca, że żyjesz bez stresów, bez napięć, bez lęków. Bo wiesz, że wiesz, że wiesz. Po pierwsze, sam nic nie zrobisz, że bez Niego nic nie zrobisz. Będziesz się tylko zmagał, a jeśli robisz coś dla Niego bez Niego, to coś Ci powiem, prędzej czy później opadną Ci rączki, bo będziesz musiał to własną siłą utrzymywać. Więc przyjdzie zmaganie, bo nie będzie łaski. A łaska sprawia to, że robisz to, do czego Bóg cię powołał, do czego Bóg od ciebie oczekuje. On daje ci łaskę i przychylność do tego. Przystąpmy tedy z ufną uwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia. Widzicie, łaska jest połączona z miłosierdziem. Na czym polega miłosierdzie? Miłosierdzie, kochani, polega na tym, że kiedy widzisz, że dziecko chce coś zrobić i nie może, nie potrafi, żaden ojciec normalny nie będzie bił tego dziecka za to. Bo ono jeszcze nie potrafi. Okazuje mu miłosierdzie i łaskę. W ten sposób wzrastamy. To było w lipcu, 11 lipca tego roku. Mów o mojej ofierze na krzyżu, aby moja przelana krew mogła przemawiać o zbawieniu, o odkupieniu, o uzdrowieniu, o uwolnieniu. Jeśli Jezus wziął z choroby naszej i grzechy na siebie, to coś wam powiem. Z perspektywy nieba uzdrowienie jest twoją własnością. Problem jest w tym, że my jeszcze nie potrafimy do końca czerpać z tego. Ale to jest fakt. Tak mówi Słowo. A Słowo jest prawdą. Słowo jest niezmienne. Więc nie twórz sobie dziwnej teologii na ten temat, w którą będziesz wierzył. Prawda jest taka, że Jezus wziął to na siebie, więc z perspektywy Ojca uzdrowienie w Chrystusie jest twoją własnością. Więc jak z tego czerpać? Naucz się żyć w Chrystusie. Wejdź w Niego, stań się jednością duchową z Nim i nie wychylaj się. A wtedy to Jego moc będzie cię chronić. To Jego moc będzie cię chronić. To Jego moc sprawi, że diabeł, coś wam powiem, ktoś, kto żyje w Chrystusie, diabeł nie ma dostępu do Niego. Nawet go dotknąć nie może. Bo to tak, bo jeśli tak myślisz, to tak, to oznaczałoby, że dzisiaj diabeł ma dostęp do Jezusa Chrystusa zasiadającego na tronie chwały. Halleluja. Nie ma dostępu tam. Skończyło się. On został zrzucony. Musisz poznawać prawdę o tym, o odkupieniu. Rozważaj Słowo, czytaj, proś Ducha Świętego o objawienie, o zrozumienie. Ale też Pan powiedział o mojej miłości, łasce, miłosierdziu, miłości. Coś wam powiem. Miłość Jezusa, miłość Boga Ojca, miłość Jezusa jest niezmienna. On kocha każdego człowieka dzisiaj chodzącego po tej ziemi, nawet tego, który go przeklina i w niego nie wierzy. Nawet tego, który oddał swoją duszę diabłu i stał się okultystą, który może nawet zabijać innych ludzi. Czy myślicie, że Bóg nie kocha go? Jezus za niego umierał na krzyżu. I to jest niezmienne. Tak jak kiedyś powiedziałam, czy myślicie, że Bóg przestał kochać pana Putina? Nie. On go tak samo kocha jak ciebie i mnie i pragnie jego zbawienia. Problem jest w tym, że on odrzuca prawdę i jest pod wpływem. I tu jest problem. Jeśli Bóg uczynił Ojca i swego Syna sędzią żywych i umarłych, to coś wam powiem. My musimy też uznać, że Jezus Chrystus, wiecie, dla nas słowo sąd jest bardzo, ma bardzo negatywny oddźwięk, ale my potrzebujemy coś zrozumieć. Otworzymy sobie Księgę Izajasza, 26 rozdział, coś pokażę. To jest coś ze Starego Przymierza. Izajasz 26, od 7 wiersza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Równa jest droga sprawiedliwego. Ty ją prostujesz. Zwróćcie uwagę, kto to jest sprawiedliwy? Ten, który przyjmuje słowo od Boga i staje się wykonawcą. Wierzy w to słowo i staje się wykonawcą. W oczach Boga to jest sprawiedliwy. Jak przyjmujesz dar zbawienia? Przez wiarę. W co? W to, co jest napisane. W słowo. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty ją prostujesz. Jeśli Bóg prostuje, to znaczy, wiecie co On robi? Że kiedy widzisz, że zbaczasz z drogi, to On zrobi wszystko, żeby cię naprostować. Po co to robi? Po to, żebyś nie odszedł za daleko. Bo można przekroczyć, kochani, pewną granicę. Tak. I dalej jest napisane, na ścieżce twoich sądów oczekujemy ciebie, Panie. Zwróćcie uwagę, oczekujemy ciebie, Panie, na ścieżce twoich sądów. To słowo sąd oznacza jakby taką korektę, pańską korektę do naszego życia. Dziewiąty wiersz, drugi fragment ten. Bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie. Nie baczy na dostojność Pana. Jedenasty wiersz. Panie, choć podniesiona jest Twoja ręka, oni tego jednak nie widzą. Niech zobaczą Twoją żarliwość o lud i zostaną zawstydzeni. Twoją żarliwość o lud. Twoją żarliwość. Jezus miał żarliwość o chwałę Ojca. On dzisiaj ma żarliwość o Kościół, o swoje ciało na ziemi. Żeby był czysty, żeby był święty, żeby był zjednoczony, żeby manifestował Jego na tej ziemi. Paweł mówił o tym, zobaczymy coś z Nowego Przymierza. 1 Koryntian 11, rozdział. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Do kogo on to pisał? Do wierzących ludzi, do Kościoła. Gdybyśmy sami siebie osądzali, w jaki sposób możesz osądzać samego siebie? Kiedy Duch Święty przychodzi i zamieszkuje w tobie, On oddziaływuje, bo On jest święty, na twojego wewnętrznego człowieka i twoje sumienie natychmiast ci powie, jeśli coś zrobiłeś nie tak, jeśli go zasmuciłeś czymś. Smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek światowy przynosi śmierć. Jaką śmierć? Duchową. Oddzielenie od Boga, od relacji z Nim. Smutek, który jest z Boga. Co to znaczy? Jeśli ja coś zrobię nie tak, natychmiast odczuwam w sobie smutek. Wiecie, skąd ten smutek pochodzi? Od Ducha Bożego. Zasmuciłem go i on mi pokazuje to, moje sumienie pokazuje to. Potrzebuję jak najszybciej to naprawić. Po to, żeby nie stracić relacji tej żywej, więzi z Nim. List do Hebrajczyków. Synu mój, nie lekceważ tej korekty pańskiej. 12 rozdział. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, czyli koryguje twoje życie. Nie upadaj na duchu. Nie miej żalu do niego. Bądź mu wdzięczny. Bo kogo Pan miłuje, tego wychowuje, w cudzysłowie. Coś powiem wam, co Pan mi powiedział, przemówił do mnie. Mów o mojej łasce i miłosierdziu, o mojej miłości, a także o moich sądach, które przynoszą upamiętanie i korektę do życia, które zwracają uwagę na to, co mi się nie podoba, a co przynosi zniszczenie do życia mojego ludu. Moje sądy są oznaką mojego miłosierdzia i łaski dla każdego, kto oddala się ode mnie, kto jest zwodzony przez ducha tego świata. Po to są te sądy, po to są te korekty. W jaki sposób to się objawia? Coś się zaczyna sypać w życiu człowieka. Było fajnie, jest coraz gorzej. To się nie staje, kochani, z dnia na dzień. Bardzo często to są tygodnie, miesiące, ale kiedy patrzysz wstecz, mówisz tak, wtedy było fajniej. Miałam lepszą relację z Nim. To co się stało, że dzisiaj tego nie ma? Zachęcam was do słowa na koniec. Mój Kościół potrzebuje nauki i objawienia odkupienia, które dokonało się na krzyżu. I pamiętajmy, kochani, Bóg nas przeznaczył do życia w sferze ponadnaturalnej. Wiecie dlaczego? Bo tak jesteśmy stworzeni. My większość godzin naszej doby, którą mamy, często spędzamy w ciele, nie zważając na sferę ducha. My potrzebujemy nauczyć się, bo tego trzeba się nauczyć, kształtować naszego ducha, żeby nasz duch był na tyle silny, też w Słowie, po to, żeby On kierował nami, a nie nasze ciało czy emocje. Coś wam powiem, emocje są bardzo zmienne. Można człowieka doprowadzić w przeciągu 5 minut i do śmiechu, i do płaczu. Zgadzacie się ze mną? Nie możesz się w życiu kierować emocjami. One są zmienne. Wiecie, co jest niezmienne? To Słowo. Przeczytam coś na koniec. Zadam ci pytanie, czy chcesz się podobać Bogu w swoim życiu? Wierzę, że tak. Ja tak. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Przeczytamy 6 wiersz. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, po pierwsze, że On istnieje. Po drugie, i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jak widzicie, On nie nagradza wszystkich. Rozszerzone tłumaczenie mówi tak, po co szukasz, żeby znaleźć, amen? On nagradza tych, którzy Go szukają i znajdują. I coś ci powiem, kiedy to słowo znajdują, stanie się rzeczywistością w twoim życiu, to będziesz mieć spotkanie z żywym Bogiem i zobaczysz błogosławieństwo w swoim życiu. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, najpierw musi uwierzyć, że On istnieje, bo On istnieje. On nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli nie wiesz, co robić, jeśli masz jakieś pytania do Boga, poświęć się i zacznij Go szukać. Oddziel się dla Niego. Coś wam powiem, to oddzielenie to nie jest jak kawa rozpuszczalna. Rzucisz łyżeczkę, zalejesz wodą, już masz kawę. Na to jest potrzebny czas. Na to jest potrzebny nieraz czas. Ale możesz tak przez relacje, przez słowo, możesz tak wyszkolić swego ducha, swojego ducha, że będziesz bardzo wrażliwy i dojdziesz do takiego miejsca, że będzie ci łatwo rozpoznać, czy coś jest od Boga, czy coś nie jest od Boga. czy Bóg czegoś ode mnie oczekuje, że ja mam to robić, czy mam tego nie robić. Będzie ci to łatwo rozpoznać. My jesteśmy przeznaczeni przez Pana do życia w sferze ponadnaturalnej. Adam chodził z Bogiem, nie widząc Go fizycznymi oczyma. Miał z Nim więź i relacje. Więc dla niego poruszanie się w sferze naturalnej i nadnaturalnej to nie było różnicy. Ja wiem, że grzech spowodował to, że Adam się ukrył. Bóg się zapytał: Adamie, gdzie jesteś? To tak jakby Bóg nie wiedział. Po co to pytanie zadawał? Żeby Adam coś odkrył. Ukryłem się. Widzicie, grzech powoduje, że człowiek się ukrywa. I na koniec psalm 119. Lubię ten psalm. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Jeśli mamy chodzić w światłości, jak On sam jest w światłości, będziemy mieli z Nim społeczność. Jan o tym powiedział. Ten uczeń, który najdłużej żył. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy według Słowa, czyli potrzebujemy karmić się Słowem. Karmić się Słowem. Poproszę, żeby zespół przyszedł. Kochani, to czym ja się tutaj podzieliłem, to są takie myśli, ale na tym kanale YouTube'a, który Bóg pozwolił mi uruchomić, ja będę miał cykl nauczeń i myślę, że na ten temat może będzie kilkadziesiąt sesji nawet. Będę chciał uwolnić to wszystko, co Bóg złożył we mnie. Wiem, że mam to zrobić. To jest moje powołanie na dzień dzisiejszy. Żeby uwolnić to swoje duchowe dziedzictwo, które Pan mi dał. Niech się tak stanie. Niech się tak stanie. Potrzebujesz mieć taką świadomość, że Bóg Ojciec zdecydował, że w Chrystusie masz wolność, masz zbawienie. W Chrystusie jest uwolnienie, jest uzdrowienie. To jest coś, za co Jezus zapłacił cenę. To jest kwestia wiary i przyjęcia. To jest dar. Nie można sobie na to zasłużyć ani zapracować. To jest dar Bożej łaski dla nas, dla Ciebie, dla mnie. On nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim wybrał nas przed założeniem świata. Pomyśl przez chwilę, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Widzisz, Duch Święty, On ma pewną rolę do wykonania w Twoim i moim życiu. Trzy główne zadania. Po pierwsze, objawienie, uświęcenie i prowadzenie. Jeszcze jest czwarta, wyposażenie w moc do posługi. Ale po co On przyszedł? Po to, żeby nas prowadzić. Żeby nam objawiać Jezusa, objawiać Ojca, wprowadzać nas w prawdę, a prawda jest w Słowie. Może potrzebujesz odnowić swoją relację z Duchem Świętym. Może potrzebujesz powiedzieć: Panie, potrzebuję Ciebie. Wiecie, jeśli Paweł, który jest autorem większości Nowego Testamentu, kiedy Jezus do niego powiedział, pełnia mojej mocy, Pawle, objawia się w słabości Twojej. Ten świat tego nie rozumie. I ten świat nigdy tego nie zrozumie. Ten świat nie rozumie, czym jest łaska. Ten świat coraz bardziej wymaga: bądź silny, bądź przebojowy. Zwróćcie uwagę na reklamy, które są bardzo często w telewizji. Młodzi, zdrowi, piękni, bogaci. A gdzie w tym wszystkim są ludzie starsi, słabi, ułomni, nieraz biedni? Jeśli kochasz Pana, to będziesz kochał to, co On kocha. I będziesz tą miłość wyrażał przez uczynki, nie tylko przez słowa. Czy miało to dla Was sens? Tak? Okej. Dobrze.